Między небом а землёй.
Dzień dobry. W tym tygodniu pożegnaliśmy Andrzeja Sikorskiego, jedną z najbardziej rozpoznawalnych świeckich twarzy poznańskiego kościoła i świata kulturalnego. Był przede wszystkim archeologiem i badaczem przeszłości poznańskiego Ostrowa Tumskiego, dla mnie kolegą dziennikarzem, ale też poetą, prozaikiem, człowiekiem wielkiej wiedzy i dobra. O Andrzeju więcej w tej godzinie programu, w której także o kolejnym transporcie z pomocą humanitarną, który wysyła niezmordowana Fundacja Redemptoris Missio, tym razem do Libanu. Będziemy także szukać w Gnieźnie odpowiedzi na trudne pytania, które dotykają współczesnego Kościoła. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam. W tym roku Andrzej Sikorski obchodził 70. rocznicę urodzin. Chociaż pochodził z Gdańska, swoje życie od czasu studiów w latach 70. związał już na stałe z Poznaniem. Tu pracował na wykopaliskach archeologicznych, badając m.in. Ostrów Tumski i Plac Kolegiacki, gdzie ongiś stała słynna kolegiata. Był poetą, dziennikarzem, człowiekiem niezwykle skromnym, nie zabiegającym o tytuły i pieniądze, ale posiadającym ogromną wiedzę, chociażby z zakresu historii. I takim go zapamiętamy. Jacek Butlewski.
Andrzej Sikorski spoczął w gdańskiej ziemi. Pochodził z Pomorza, ale pożegnał go także Poznań dzień wcześniej, w czwartek. Uroczystą mszę świętą odprawił metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki, który na początku nabożeństwa przypomniał zasługi Andrzeja Sikorskiego dla metropolii poznańskiej, to na wielu płaszczyznach, chociażby tej archeologicznej.
W latach 1999-2015 w Nagrodzie Piastów na Ostrowie Tumskim jako prawa ręka pani profesor Anny Koćki-Kręc, przyczyniając się do odkrycia Palacjum Mieszka I wraz z kaplicą Dobrawy, wytrwale dokumentował wały grodu, badał dawną farę miejską, kolegiatę świętej Marii Magdaleny, a w bieżącym roku prowadził prace terenowe na poznańskim zamku na wzgórzu Przemysła.
Andrzeja Sikorskiego przez lata można było spotkać w miejscu prowadzenia tak naprawdę najważniejszych poznańskich, nie tylko poznańskich, prac archeologicznych.
Będziemy starali się pokazać wszystko, co udało nam się wygrzebać z ziemi. Andrzej Sikorski, Instytut Prehistorii UM. To będą przedmioty związane bezpośrednio z farą, a jest ich stosunkowo dużo. Przede wszystkim relikty architektoniczne, skrupulatność i dokładność tych, którzy rozbierali na początku XIX wieku. Rozbieraczy, jeśli tak można powiedzieć, była tak skuteczna, że wybrali wszystko.
To nagranie sprzed kilku lat, kiedy w czasie warkocza Magdaleny oprowadzał poznaniaków i turystów po placu kolegiackim.
Wiedzę z zakresu archeologii, średniowiecza oraz dziejów Poznania przekazywał z dużym zaangażowaniem młodzieży podczas licznych prelekcji w szkołach, prowadził wykłady dla przewodników, seniorów, popularyzował archeologię, pisząc do prasy, udzielając wywiadów i przygotowując wystawy. Pan Andrzej Sikorski pojawił się u karmelitów bosych w Poznaniu na wzgórzu świętego Wojciecha przed 1990 rokiem. I wtedy to zainicjował wydawanie czarno-białej serii poetyckiej, kilkanaście pozycji. Prowadził klub Złotej Róży, w którym młodzi adepci czytali swoje wiersze pod okiem cierpliwego mistrza.
Znam Andrzeja już ponad 30 lat.
Przyjaciel Andrzeja Sikorskiego, Remigiusz Ciesielski.
Zawsze dla każdego człowieka, zawsze nie zwracał uwagi na siebie, tylko na problemy innych ludzi. Pewnie dlatego tak wiele osób przyciągał, chociaż wiele osób zupełnie przy pierwszym spotkaniu nie potrafiło odkryć, jak wielkiego formatu, choć to brzydkie słowo, był to człowiek. A niewątpliwie we mnie zostanie wtorkowy wieczór, kiedy odebrałem ostatniego maila od Andrzeja, zupełnie innego jak wszystkie poprzednie, bo każdy mail od Andrzeja był jednak przesycony jakąś radością. A w tym mailu było zmęczenie, był smutek i ostatnie zdanie, które prosił, żeby o nim pamiętać. Ja na tego maila mu nie odpisałem. Po prostu wtedy na bieżąco nie potrafiłem znaleźć słów. A w środę, kiedy dowiedziałem się dość szybko, że jest w szpitalu i że jego stan jest ciężki, nie spodziewałem się, że już na tego maila w ogóle nie odpowiem. Więc z jednej strony człowiek, który jest w moich wspomnieniach jako ten, który przede wszystkim był człowiekiem zaufania. Zawsze szanował wolność każdego człowieka, ale także zawsze starał się przede wszystkim słuchać i nie epatować sobą. A z drugiej strony człowiek, dla którego każdy poznany człowiek każdego otaczał troską. Wielu pewnie pamięta go jako świetnego poeta. Starał się uczestniczyć właściwie we wszystkich wieczorach poetyckich czy wystawach swoich znajomych, tak żeby pokazać, że jest obecny, że on śledzi tą twórczość. A z drugiej strony starał się nie epatować sobą. On zawsze starał się być w cieniu. Jedna rzecz, która jeszcze zostanie przy Andrzeju, to jego wrodzony optymizm. On wierzył w ludzi, wierzył we przejutro. Ten sobotni wieczór, kiedy zmarł w czasie mszy, która była odprawiana w intencji o jego zdrowie, zmarł właściwie w czasie, kiedy były czytania już z niedzieli, tej, która była. I w tych czytaniach, bo pewnie tak Bóg chciał, była ujęta i mądrość Andrzeja, ale i to, że jest nadzieja zmartwychwstania, bo Andrzej był naprawdę jednym z niewielu prawdziwie wierzących katolików, naśladujących bardzo mocno przede wszystkim świętego Franciszka. Zawsze starał się myśleć o drugim, a nie o sobie. Człowiek, który nigdy nie epatował swoją wiedzą, którą miał przeogromną.
Był przyjacielem artystów, aktorów, poetów. Pojawiał się na wernisażach, spotkaniach literackich, wieczorach poetyckich. Często zasiadał w komisjach konkursowych literackich. Jest autorem wielu opowiadań dla dzieci i młodzieży oraz współtwórcą miesięcznika dla dzieci Mały Przewodnik Katolicki. Współpracował także z Przewodnikiem Katolickim. Niemal od początku istnienia radiowej rozgłośni diecezjalnej współtworzył ją.
Andrzej Sikorski to naprawdę wyjątkowy człowiek. Takich ludzi bardzo rzadko się spotyka i miałam to szczęście, że przez 27 lat, jeśli dobrze liczę, tak, 27 lat mogłam być obok niego, mogłam patrzeć na niego, słuchać go i trochę próbować żyć tak jak on, bo wiemy, że żył niebanalnie i był naprawdę człowiekiem przez wielkie C.
Siostra Ines Krawczyk była przyjaciółką Andrzeja Sikorskiego.
Nas połączyło radio na początku, Katolickie Radio Poznań, później było to Radio Plus, a ostatecznie Radio Emaus. Ale ciągle łącznikiem jest i słowo radio, i studio radiowe, w którym bywaliśmy. Na początku mijaliśmy się, a później zasiedliśmy w jednym studio obok siebie i patrząc sobie głęboko w oczy prowadziliśmy audycję. To dziwnie brzmi w tej chwili, kiedy mówię głęboko w oczy, ale to było tak, że niezbyt szczegółowe scenariusze przy audycji mieliśmy przygotowywane i po prostu czasami jedno spojrzenie właśnie w oczy i wiedzieliśmy, co ma być dalej i wiedzieliśmy, w którą stronę ma iść dalej audycja. Także to był niezwykle wyjątkowy czas i ja nie wiem, czy bez tego Andrzejowego spojrzenia jesteśmy w stanie sobie dalej radzić. Andrzeja tylko interesowało, że to, co robi, ma być bardzo dobre. I ma poruszać ludzi, i ma siać dobro i budować dobro w nas i wokół nas. Ja myślę, że mu się to wyjątkowo udawało.
Pomoc dla mieszkańców Libanu wysłała w tym tygodniu Poznańska Fundacja Redemptoris Missio. Kraj, który graniczy z Izraelem, coraz dotkliwiej odczuwa skutki konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Ludność Libanu zaczęła masowo opuszczać przygraniczne tereny, bo rakiety spadają także i tam. To pierwsza, ale też nie ostatnia zbiórka Poznańskiej Fundacji dla tego kraju. Przyłączyć może się każdy. Teraz Fundacja zbiera podstawowe środki higieniczne. Magda Konieczna.
My dostaliśmy sygnał od polskich żołnierzy, którzy tam stacjonują w Libanie.
Mówi prezes Poznańskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, Justyna Janiec-Palczewska.
Że ludzie zaczynają te tereny przygraniczne opuszczać, Libańczycy, którzy tam mieszkają. Z terenu Libanu Hezbollah wystrzelił 20 rakiet w kierunku Izraela. Izrael odpowiedział ogniem. I robi się tam naprawdę niebezpiecznie. Szpitale zbierają zapasy krwi, szkoły przestają funkcjonować. Właściwie cała ludność zaczyna się przenosić w inne rejony kraju. Oczywiście przenoszą się tylko ci, którzy mają jakiekolwiek pieniądze na wynajęcie mieszkań. Natomiast ci, którzy zostają, po prostu nie mają żadnych środków do życia. My wysłaliśmy tam mleko w proszku, kaszki dla niemowląt.
To nie jest pierwszy transport do Libanu.
Sylwia Kubala, Fundacja Redemptoris Missio.
Jest to kolejny transport tutaj z naszym wojskiem polskim. Wcześniej wysyłaliśmy sprzęt medyczny, środki opatrunkowe, żywność, przybory szkolne, odzież.
Mamy obietnicę od żołnierzy, że kolejnym samolotem będziemy mogli wysłać pakiety higieniczne. Więc jeśli ktoś chciałby nam coś podarować, serdecznie do tego zachęcamy. Jesteśmy przy Junikowskiej 48 w Poznaniu od 7 do 17. Chodzi nam o takie podstawowe środki higieniczne. No i ta pomoc oczywiście jest tam bardzo, bardzo potrzebna. Wszyscy jesteśmy świadkami tego, co dzieje się na oczach całego świata.
Czyli mleko dla dzieci podarowane przez firmę, ale każdy może coś dołożyć. Te środki higieniczne to, nie wiem, mydło w płynie, proszek.
Tak.
Co to może być?
Tak, to takie najbardziej potrzebne środki higieniczne. Mydło w płynie, mydło w kostce, szczotka do zębów, pasta. Mogą być pieluszki jednorazowe dla dzieci. Polscy żołnierze obiecali, że przewiozą nam to następnym lotem, więc no my jesteśmy dobrej myśli, że ta pomoc będzie mogła być tam posyłana.
Trwała żywność? Czy to na razie nie ma takiej potrzeby?
Nie wiem, czy nie ma takiej potrzeby. Żołnierze o tym nie wspominali. Mówili, że chcieliby zrobić takie mini pakiety higieniczne dla tych, którzy stamtąd uciekają. To takie produkty pierwszej potrzeby na drogę.
My wychodzimy jakby na potrzeby, no, które dostajemy tutaj od wojska i od tamtejszej ludności. Także wszystkie rzeczy, które wysyłamy, to są rzeczy, które rzeczywiście są najbardziej tam potrzebne.
W czwartek wojskowy Herkules zabrał z lotniska w podkrakowskich Balicach 3,5 tony darów przekazanych przez Poznańską Fundację. Przed zimą fundacja chce wesprzeć także dzieci w Libanie.
Zimy są chłodne, zwłaszcza noce. Tam oczywiście będziemy wysyłać też rzeczy, które dostaliśmy od naszych włóczkiersek. To są panie, które dziergają na drutach. Mamy 80 pudeł z taką odzieżą, czapki, szaliki. To wszystko tam się bardzo, bardzo przydaje. To wszystko zaczęło się od Afganistanu i to tam było wszystko posyłane. Natomiast kiedy polscy żołnierze z Afganistanu się wycofali, panie powiedziały, że w ogóle ich to nie interesuje. One dziergają dalej. W związku z tym znaleźliśmy nowe kierunki docelowe i to będzie właśnie Liban. Jeśli chodzi o odzież, warunek jest jeden, ta odzież musi być nowa. W związku z tym, aby nie musiała przechodzić kwarantanny, aby nic nie trwało dłużej, to musi być nowa. O taką odzież również prosimy.
Konflikt izraelsko-palestyński skomplikował i tak już trudną sytuację mieszkańców Libanu.
Liban jest krajem dosyć specyficznym, ponieważ tam jest 1,5 miliona Syryjczyków, uchodźców syryjskich. To był kraj, który przyjął właściwie największą liczbę Syryjczyków do siebie. Potem ten kraj w ogóle borykał się z tak ogromnym kryzysem gospodarczym, ekonomicznym. To wszystko cały czas się dzieje. My tam pomagamy od bardzo wielu lat. Wysłaliśmy tam ponad 30 ton pomocy humanitarnej, zarówno z polskimi żołnierzami, jak i wysyłaliśmy też kontener z żywnością. No ale teraz ta sytuacja jest naprawdę dramatyczna, szczególnie w tych rejonach przygranicznych.
Stąd apel o wsparcie kolejnych zbiórek. Pomoc obiecały również następne firmy.
Mamy zapewnienie od kilku firm, które zajmują się sprzedażą materiałów medycznych, że zapewnią nam rękawiczki jednorazowe, opatrunki, więc naprawdę firmy są bardzo hojne, bardzo chcą pomagać. Poza tym bardzo wiele hojności też dostajemy, otrzymujemy od poznaniaków, od ludzi z całej Polski. To jest niezwykłe, jak wiele miejsc się angażuje. Nawet teraz, jak tutaj rozmawiamy, właśnie za drzwiami w naszym biurze jest pan, który przyjechał z Nowego Tomyśla i tam udało im się zmobilizować wiele szkół, takich małych, wiejskich szkółek. No i te dary do nas zjechały.
Na czym polega dziś uczestnictwo w kościele? Dlaczego z kościoła odchodzą młodzi? Z jakich przyczyn wracają? To niektóre z zagadnień podejmowanych przez świeckich i duchownych podczas niedawnego archidiecezjalnego forum duszpasterskiego w Gnieźnie. Przysłuchiwał się mu Rafał Muniak.
Być kościołem, wierzyć w kościół, uczestniczyć w kościele dziś spotyka się z różnymi pytaniami.
Mówi ksiądz Przemysław Kwiatkowski.
Pierwsze pytanie. Po co? Dlaczego? Znamy przecież tylu ludzi, którzy wybierają inaczej. Może jakoś i do tego i my się przyczyniamy. Po co? być w tym kościele. Dlaczego?
Dlaczego wierni odchodzą z kościoła katolickiego i jakie są przyczyny tego, że niektórzy jednak wracają? Mówi ksiądz profesor Andrzej Draguła, teolog i publicysta, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego.
Co stanowi szerszy kontekst opuszczenia kościoła? Jakie są źródła tego procesu? I czy w pewnym sensie te apostazje nie są usankcjonowaniem i tak od dawna dziejącego się trendu? Według danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w latach 2006-2009, bo tylko wówczas zbierano te dane, formalnym aktem z Kościoła wystąpiło 1057 osób, a w roku 2010 459. To nie są wielkie liczby, przynajmniej nie były to wielkie liczby i w pewnym momencie, jak się dowiedziałem od dyrektora, w związku z małą skalą zjawiska przestano je w ogóle badać. W 2011 roku zrobiono pilotażowe badania wśród tych osób, które dokonały aktu wystąpienia z kościoła i wówczas ksiądz Sadłoń, dyrektor instytutu, skomentował to tak. Badanie wskazało, że zasadniczo są to osoby z dużych miast i stosunkowo młode. Zaś najważniejszą formalną przyczyną wystąpień z kościoła nie jest brak wiary, lecz negatywne postrzeganie instytucji Kościoła. Znalazłem dane na przykład w diecezji krakowskiej w 2020 roku to 445 osób, w archidiecezji poznańskiej 370. To mimo wszystko, choć brzmią te liczby dosyć dramatycznie, to jednak patrząc na ilość wiernych, to raczej ciągle są pojedyncze akty, niż stały trend, co nie znaczy, że należy to zjawisko bagatelizować, tym bardziej, że to zjawisko jest dosyć głośne. Że spotykam się przynajmniej z trzema powodami odejść i moje osobiste doświadczenie pokrywa się z badaniami. Magistrant zbadał akty formalnego odejścia w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, czyli te składane także wyjaśnienia pisemne. Otóż pierwszym jest protest przeciwko nadużyciom w kościele, a zwłaszcza wobec przypadków pedofilii wśród duchownych oraz sposobu radzenia, czy raczej nieradzenia sobie z tym problemem przez poszczególnych biskupów. Drugi powód jest ogólnie mówiąc natury politycznej. Stosunek do kościoła jest w dużej mierze odbiciem politycznej polaryzacji społeczeństwa polskiego, w tym sporu o kształt demokracji. Na marginesie warto się zapytać, jak ten argument będzie funkcjonował obecnie. Czy w związku z tym ci, którzy odeszli z kościoła z powodów politycznych, do niego wrócą? Powiem jak znajomy biskup emeryt koszalińsko-kołobrzeski, sądzę, że wątpię. Trzeci powód odejścia to postępujące osłabienie więzi z religią i kościołem na skutek procesów sekularyzacyjnych i porzucenie wiary jako życiowo zbędnej. Pandemia nam nie pomogła, nie jest to odkrywcze zdanie, ale wydaje mi się, że też chyba jako Kościół nie do końca potrafiliśmy sobie z nią poradzić. Jeszcze w roku 2020, przed pandemią, udział praktykujących z wewnętrznej potrzeby co najmniej raz w tygodniu wynosił średnio 46%. Spadł do 37% po 2 latach. A do Kościoła po pandemii wrócili przede wszystkim ci, to jest bardzo mądre i ważne stwierdzenie, którzy mieli z nim więź silniejszą niż sama tradycja. I nawet obserwuje się, że ci, którzy wrócili do Kościoła, ich religijność się zwiększa. To jest moim zdaniem bardzo ważne. Pandemia stała się pewnym filtrem, który działał w obie strony. Wzmocnił odejścia, ale także wzmocnił postawy tych, którzy zostali. Powiedzmy sobie szczerze, pandemia była przede wszystkim dla nas doświadczeniem o charakterze medycznym, epidemiologicznym, a dopiero później była rozpatrywana, jeżeli w ogóle była rozpatrywana, w kategoriach nadprzyrodzonych. Na pewno został odrzucony, i to oficjalnie także przez komunikat, wizja pandemii jako kary Bożej. Ale moim zdaniem, jako duchowni, nie zaproponowaliśmy jakiejś kompletnej wizji teologicznej pandemii. Czym pandemia z punktu widzenia teologii jest? Jeśli nie jest karą za grzechy, to czym jest? Przeanalizowałem nauczanie biskupów polskich. Były dekrety, były rozporządzenia. Wydaje mi się, że po raz pierwszy za naszej pamięci historycznej takie globalne doświadczenie negatywne nie wywołało wzmożenia religijnego. Wszystkie dotychczasowe wojny, klęski, epidemie, pożary, katastrofy, cholery i inne dżumy zawsze owocowały dużym wzmożeniem religii. Teraz tego wzmożenia religijnego nie było, a nawet jeśli było, to było w pewnym sensie trochę wygaszane ze względu na restrykcje. Czas by teraz coś powiedzieć o powrotach. Będzie krócej o powrotach. Bez względu na to, czy powodem odejścia jest bunt przeciwko instytucji Kościoła, zanik czynników społecznych warunkujących przynależność do Kościoła, to wspólnym mianownikiem wszystkich tych postaw jest moim zdaniem brak wiary rozumianej jako osobista relacja do zbawiającego nas Chrystusa. Bez tego się nigdzie nie da pójść. Jeśli ktoś wierzył, ponieważ jak trwoga to do Boga, tylko dlatego, wierzył, bo wieś była religijna, a on ze wsią, a Kościół zastąpił mu osobistą relację do Boga, to w momencie kryzysu nie będzie miał punktu oparcia. Kościół jest po to, by dawał wiarę, dzięki której dostępujemy życia wiecznego i po nic więcej. Czy powracający do Kościoła rozpoznają taką wspólnotę? Mój komentarz. Nie da się trwać w Kościele z przyzwyczajenia czy społecznego przymusu. Można w nim być jedynie na mocy świadomej i dojrzałej decyzji, tylko z aktu wolnej miłości. Do Kościoła, moi drodzy, można powrócić pod jednym warunkiem, że zobaczy się w nim dom, w którym mieszkają ludzie, którzy doświadczyli zbawienia, pobożni i niepobożni, przyzwoici i nieprzyzwoici. To jest nieważne. Ważne, że są świadomi, dlaczego w tym Kościele trwają.
Ze względu na duże zainteresowanie takimi dyskusjami i podejmowaną tematyką, organizatorzy z Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Gnieźnie zapowiadają kolejne spotkania i kolejne dyskusje. Dlaczego nie otrzymujemy talentów porówno? Próbę odpowiedzi na to trudne pytanie podejmuje ksiądz Szymon Kasprzak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ewangelie ostatnich niedziel okresu zwykłego kierują naszą uwagę na tematykę eschatologiczną, czyli tematykę związaną z końcem czasu, z ponownym przyjściem Jezusa na ziemię, z paruzją, z sądem ostatecznym, no i oczywiście z konsekwencjami tego sądu, czyli z przeznaczeniem do wiecznej nagrody lub też na wieczne potępienie dla tych, którzy nie należą do Zbawiciela, który przychodzi. I dzisiejsza przypowieść o talentach zwraca naszą uwagę właśnie na takie rozliczenie tego, co każdy z nas otrzymał od Boga, z czego przyjdzie nam zdać sprawę na końcu czasów. Przypowieść pewnie znamy. Jest to przypowieść mówiąca, że z Królestwem Niebieskim jest jak z pewnym człowiekiem, który udaje się w podróż, przywołuje swoje sługi i przekazuje im swój majątek, żeby nim zarządzali. Jednemu daje 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1. No i pewnie znamy też fabułę tej przypowieści, kiedy następnie po dłuższym czasie ten pan wraca, przychodzi do swoich sług i zaczyna się z nimi rozliczać. Wówczas ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł drugie 5, ten, który otrzymał 2, drugie 2 przynosi, oni obydwaj słyszą pochwałę, słyszą, że są sługami dobrymi, wiernymi i ponieważ byli wierni w rzeczach niewielu, zostaną im powierzone większe odpowiedzialności, wielkie dzieła. I są zaproszeni, żeby wejść do radości swego Pana. To jest też piękny obraz tego wiecznego wynagrodzenia za wierną służbę w domu, w tym, co należy do naszego Pana. No i wreszcie przychodzi ten, który otrzymał 1 talent. No i on zaczyna od takiego wywodu, można by powiedzieć, pewnej pochwały, laudacji wygłoszonej na cześć swego Pana, a tak naprawdę jest to jego osąd. Panie, wiedziałem, mówi, że jesteś człowiekiem twardym, żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Co odpowiada mu Pan? Sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Widzimy zatem ten kontrast. Wejdź do radości Twego Pana i bycie na zewnątrz, w ciemnościach, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. Czego uczy nas ta przypowieść? Pewnie możemy sobie pomyśleć, że ten Pan nie był do końca sprawiedliwy, no bo nie daje porówno swoim sługom. Chociaż, co ciekawe, ewangelista podkreśla za Panem Jezusem, który tak tę przypowieść opowiedział, że Pan udziela czy rozdaje talenty każdemu według jego zdolności. Czyli z jednej strony zna swoje sługi i w związku z tym, że zna swoje sługi, liczy też na pewien zysk. No nie daje temu, którym wie, że pewnie nic nie zrobi z tymi talentami. Nie powierza mu 5 talentów, bo wtedy 5 talentów pozostałoby bezowocnych. A dobrze je lokując, otrzymuje kolejne 5 talentów, kiedy wraca. Więc po pierwsze, Pan zna swoje sługi. Po drugie, zależy mu na tym, żeby oni dobrze wykorzystywali to, co otrzymują od Niego, żeby to przynosiło Jemu pożytek i dla Niego zysk. Pan nie rozdaje porówno i to jest też ciekawe, ponieważ jest sprawiedliwy, jest władcą, ale nie rozdaje każdemu bezmyślnie tak samo. Uwzględnia te zdolności i te możliwości swoich sług, także ich ograniczenia. W związku z tym ten najzdolniejszy, można powiedzieć, otrzymuje najwięcej. No i jest to inwestycja, która się opłaca, która faktycznie przynosi drugie 5 talentów. Ten, który otrzymał 2, pewnie mniej zdolny od poprzednika, ale także pracowity, no i zdolny do pomnożenia tych 2 talentów. Oddaje je także pokornie swojemu panu, kiedy ten po dłuższym czasie powrócił ze swojej podróży, ze swojej drogi, no i rozliczał swoich pracowników, można powiedzieć, swoje sługi. Co ta przypowieść oznacza dla nas, uczniów Jezusa, żyjących w XXI wieku? Nad tym zastanowimy się krótko po muzycznej przerwie. W tych talentach, o których opowiada dzisiejsza przypowieść, możemy dostrzec różne dary, które dał nam Jezus Chrystus, udając się niejako w daleką podróż. I ponieważ czekamy na Jego powrót, na Jego powtórne przyjście, tak jak ci słudzy z dzisiejszej przypowieści, możemy sądzić, że czas dany nam na ziemi, że to nasze życie, w którym otrzymujemy różnego rodzaju talenty, dary łaski, różne duchowe dary, jak choćby Ducha Świętego z Jego charyzmatami, otrzymujemy to po to, żeby pomnażać dobra naszego Pana. Pomnażać, czyli pewnie także pomnażać te dary w Jego wspólnocie. Dla nas pewnie by to oznaczało pomnażać też liczbę wierzących albo wiernie żyjąc tymi darami, które otrzymujemy i dzieląc się nimi, tak naprawdę rozszerzać je, rozprzestrzeniać coraz bardziej, żeby Pan, kiedy przybędzie, otrzymał nie tylko to, co zostawił, ale to, co zostawił podwojone. Zatem to, co możemy powiedzieć o sługach, możemy powiedzieć także o nas samych. To znaczy, Pan też nas zna. Pan Bóg nie obdarowuje nas tak samo, porówno. Pan Bóg daje każdemu według miary, którą On zna. Zna nas całkowicie. Nic z nas nie jest przed Nim tajemnicą. No i znamy też z innego fragmentu Ewangelii te słowa, że komu więcej dano, tego więcej wymagać się będzie. I w związku z tym jesteśmy zaproszeni do tego, żeby te dary, które otrzymaliśmy, każdy z nas na swój sposób, w ilości przeznaczonej dla każdego z nas bardzo indywidualnie, ma z tymi darami współpracować tak, żeby na powrocie naszego Pana oddać Mu ten kapitał duchowy, najpewniej pomnożony. Zobaczmy, przed czym nas przestrzega też ta przypowieść. Zwróćmy uwagę, że sługa, który otrzymał 5 talentów i ten, który otrzymał 2 talenty, oni stoją w prawdzie, oni nie potrzebują ubierać tego, co zrobili, w jakieś słowa wymówki, tylko byli posłuszni. Tam nie potrzeba jakiegoś wielkiego wyjaśnienia swoich intencji. Oni otwarcie mówią: Panie, przekazałeś mi tyle talentów, oto drugie tyle zyskałem. Jasne, krótkie sprawozdanie. Kiedy człowiek żyje w prawdzie i kiedy wypełnia wolę Bożą, jego życie naznaczone jest prostotą. Nie boi się zdania sprawy z tego, co robił i z tego, co zostało mu powierzone. I tacy ludzie, którzy w drobnych rzeczach, może niepozornych na pierwszy rzut oka, okazują się wierni, przechodzą następnie do zarządzania większymi rzeczami. I to jest też pewna przestroga, żeby nigdy nie lekceważyć tych zadań, które otrzymujemy. Jeśli twoje zadanie dzisiaj wydaje ci się proste, może za proste jak na twoje możliwości, zachowaj spokój, wykonaj dobrze tę pracę i wtedy ten, który bezpośrednio odbiera od ciebie jej efekty, zobaczy, że można na tobie polegać i powierzy ci większe dobra. Z kolei widzimy tego sługę, który nie jest dobry i wierny, tylko tego, który poszedł na łatwiznę, poszedł na skróty przez jakieś lenistwo, nie obracał talentami. Przychodzi no i mówi: Panie, bojąc się, poszedłem i ukryłem twój talent. Ale zanim jeszcze mówi o tym, co on zrobił i też w jakimś poczuciu spełnienia, mówi o to: masz swoją własność, jakby cieszył się, że nie ryzykował i nie stracił tego, co otrzymał. Ale zanim zdaje sprawę, to jeszcze robi ten długi wstęp. Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym, że zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. A jednocześnie widzimy, że to jego tłumaczenie jest takim kluczeniem, ponieważ wie, że jego Pan oczekuje więcej niż dał, oczekuje zysku z tego, co dał, a jednocześnie mówi, że lęk nie pozwolił mu tego zrobić, czyli szuka wymówki, która no, nie klei się, mówiąc kolokwialnie. No i też znamy ten obraz, czy takie postawy z życia codziennego. Warto pamiętać zatem, że przy ostatecznym rozrachunku naszego życia, w którym otrzymaliśmy od Boga miłość i wszystkie narzędzia, żeby nią żyć i żeby ją pomnażać, no taka wymówka, że z lęku przed Tobą, Panie, nic nie zrobiłem, nie będzie przyjęta i nie stanie się dla nas przepustką do radości naszego Pana. Zatem może warto dzisiaj wykorzystać ten dzień, żeby obejrzeć te nasze talenty, które od Boga otrzymaliśmy. Dary łaski, charyzmaty, dary Ducha Świętego, powołanie. I zobaczmy, czy jesteśmy jak ten sługa, który skrzętnie zakopuje to w ogródku, żeby oddać Panu, gdy ten wróci, czy jednak jesteśmy tymi, którzy prawdziwie posłuszni woli Pana starają się przenieść jak największe dobro z tego, co otrzymaliśmy.
A jeśli nie w perspektywie wieczności, to chociaż dla nas samych spróbujmy raz na jakiś czas dokonać przeglądu sposobu wykorzystania naszych talentów. Dziś to już wszystko. Kłaniamy się Państwu nisko. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Między niebem a ziemią.